Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Sama historia rozpoczyna się gdzieś na przełomie lat 60. 70., prawda?
Tak, zaczyna się w Europie nawet, można powiedzieć, bo to był czas, kiedy okazało się, że człowiek nie może bezkarnie korzystać ze środowiska. I wtedy były smog w Londynie, zagłębie rury w Niemczech. To były miejsca katastrofy ekologicznej i bardzo szybko wyciągnięto wówczas wnioski, stworzono zasadę, że ten, kto zanieczyszcza, płaci. My byliśmy w zupełnie innej sytuacji politycznej, nie było prywatnych środków produkcji, tak się to nazywa, więc w Polsce, jak we wszystkich krajach socjalistycznych, nie przyjęto tej prawdy, nie potraktowano jej.
Teraz trudno uwierzyć, że na Zatoce Gdańskiej, a przede wszystkim na Zatoce Puckiej, mieliśmy do czynienia z katastrofą ekologiczną.
Byliśmy regionem klęski ekologicznej, kiedy ustalono w połowie lat 80. w Polsce 27 regionów zagrożenia ekologicznego, w tym 5 było regionami klęski ekologicznej, to właśnie region gdański z powodu Zatoki Puckiej i Gdańskiej skażonej bakteriologicznie, dlatego że tam po prostu zrzucane były ścieki, był określony właśnie tym regionem klęski.
Tam też tytuł książki zaczęło się od Pucyfiku, tak?
No tak, ale ja to sobie uświadomiłam. Ja to sobie uświadomiłam wtedy, kiedy zaczęłam pisać tę książkę i kiedy moja wiedza też się rozszerzała. Ja słyszałam wielokrotnie, zajmuję się w końcu tymi sprawami od kilku dobrych lat, słyszałam określenie Pucyfik i dla mnie to było oczywiste, że to jest Puck, Zatoka Pucka, że to jest Pucyfik, ale nie wiedziałam dlaczego. Pucyfik. To jest taki nasz Pacyfik, to jest taki nasz ocean, mały, ale bardzo ważny, niezmiernie ważny. I tak nazwali ten akwen studenci oceanografii, którzy w latach 70. oddali swoje serca temu miejscu, badając go dokładnie i upominając się o to, żeby został oczyszczony. I oni właśnie nazwali Zatokę Pucką Pucyfikiem.
Bo jak ten Pucyfik, jak ta Zatoka Pucka wyglądała w latach jeszcze 50., a wyglądała tak, że było tam mnóstwo koni, że było mnóstwo szczupaków, że starsi Kaszubi już tylko to chyba pamiętają, że można było węgorze dosłownie wyciągać ręką.
Tak, to jest akwen zupełnie niezwykły w całej strefie polskiego Bałtyku. Nawet jeszcze teraz, mimo faktu, że został zdewastowany w latach 70., ale to były niezwykłe łąki podwodne na płytkich, nasłonecznionych wodach o ogromnej bioróżnorodności, ogromne bogactwo i podwodnych roślin, i podwodnych zwierząt. No i ryby, które w tej słonawej wodzie miały swoje siedliska, też były większe, aniżeli takie same słodkowodne ryby żyjące w rzekach. Szczupaki były większe, okonie były większe, no i wpływały tutaj, to były miejsca tarlisk, tutaj był to niezwykle bogaty...
Można powiedzieć, że mamy do czynienia z rajem, tak?
No tak, można powiedzieć, że to było
raj. 72, pierwsze zamknięcie plaży.
To był rok 73, kiedy okazało się, że nie można bezkarnie zrzucać ścieków do Zatoki Puckiej i nie można było już tego ukryć. Szef działu higieny komunalnej w Gdańsku, osoba niezwykle konsekwentna w swoich postanowieniach i strażnik zdrowia gdańszczan, można powiedzieć, w tym czasie, lekarz medycyny Jerzy Pucek, absolutnie powiedział, że trzeba zamknąć to kąpielisko.
To była walka z władzą, bo władza chciała mówić, że tu wszystko jest dobrze.
No to było takie przeciwstawienie się władzy.
Rozwijamy się przecież, tak?
Tak, to było zdecydowane przeciwstawienie się władzy. Temuż doktorowi Puckowi mówiła pani z ministerstwa, która na różnych naradach odbywających się, co tu zrobić, żeby jednak ta zatoka, kąpielisko w Pucku nie zostało zamknięte. Mówiła mu: panie doktorze, z dobrego serca, niech pan taki nie będzie rygorystyczny, straci pan pracę, zdrowie pan straci. No ale pan
niech
doktor...
Niech się pan nie wychyla.
Niech się pan nie wychyla, ale pan doktor mówił: ja nawet takiej rady nie mogę przyjąć do wiadomości. Był to niezwykłej odwagi człowiek w tamtych czasach, postać, którą wiąże się również z takim smutną pamiątką tamtego okresu lat 70., to znaczy z toksycznymi mieszkaniami Wielkiej Płyty, Żabianki, Zaspy i szkół tam budowanych.
Wszystko nasączano w tych mieszkaniach ksylamitem.
No nie dość, że ksylamitem nasączano sznury, które stanowiły izolację. Była papa smołowa pod wykładzinami.
Izolację okien.
Izolację okien, tak. Była papa smołowa, były ścianki działowe, tak zwany plaster pszczeli, które również emitowały. Były meble lakierami powlekane, które emitowały także węglowodory aromatyczne, a węglowodory tworzyły bardzo realne zagrożenie chorób nowotworowych.
Mieszkania rzeczywiście truły.
Absolutnie truły, to były jak bomby gazowe.
Nowe mieszkania oddawane na Zaspie, na Przymorzu.
Tak.
A władza ludowa była dumna.
Takie komory gazowe.
Tej mieszkaniówki.
No nie pasowało to do tej propagandy sukcesu. Domy szybko rosły. Mieszkania, komory gazowe.
Ostatecznie na początku lat 80., w roku 80., 81., wszystkie plaże też nad Zatoką Gdańską były zamknięte.
No tak, bo pierwsza była plaża Pucka w 70.
Tylko jedna była czynna na Stogach.
Na Stogach, tak. Pierwsza była zamknięta po cichutku, potem kolejne plaże były zamykane. Tutaj każdego roku przyjeżdżało 90 tysięcy kolonistów z zadymionego Śląska na zagrożoną, biologicznie skażoną wodę Bałtyku.
No, teraz niewyobrażalne, ale rzeczywiście ścieki z całej Polski spływały do Bałtyku.
No to nie było tak, bo to jest tak, że nie było oczyszczalni i ścieki były zrzucane do Wisły, ale Zatoka Pucka przede wszystkim była skażona ściekami mieszkańców Trójmiasta i miejscowości, które były nad Zatoką. To było główne zagrożenie. I kiedy po 89 roku powstały samorządy po wyborach w 90 roku i one przejęły obowiązki dbałości i prowadzenia gospodarki lokalnej, to wtedy problem oczyszczenia przybrzeżnych wód Bałtyku był pierwszy.
Ja tak o tym mówię, bo my tego współcześnie często nie doceniamy, prawda? Jak to się wszystko pozmieniało.
No więc właśnie, książka ta zaczęło się od Pucyfiku, ma taką rolę dokumentującą tamte czasy. Jak to było? To jeszcze nie tak dawno. To przecież zaledwie
przy okrągłym stole podjęto właśnie takie porozumienia, takie decyzje, no tak, że za zniszczenie środowiska trzeba płacić.
To były postulaty, które zostały podjęte pod stoliku do spraw ekologii, który był jednym z podstolików rozmów prowadzonych przy okrągłym stole. Strona koalicyjna i strona opozycyjna dokładnie wiedziała, że sytuacja jest dramatyczna, że nie ma co się upierać, tylko trzeba wznieść tamę takim zagrożeniom środowiska, bo one faktycznie zagrażały zdrowiu ludzi. I wówczas powstał pierwszy postulat z 28, które podpisano. Pierwszy postulat, który dotyczył zasad ekorozwoju. Według tych zasad ekorozwoju miała rozwijać się gospodarka. Tak jest w świecie. To nie jest tak zupełnie w Polsce ciągle, chociaż zasada ekorozwoju jest wpisana w konstytucję. Również jednym z ważnych ustaleń, porozumień przy podstoliku ekologicznym był fakt ustanowienia funduszy ekologicznych. Powstał Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dopiero kilka lat później, w 1993 roku, otrzymał osobowość prawną, która sprawiła, że bardzo skutecznie mógł gospodarzyć pieniędzmi zebranymi za użytkowanie środowiska i za kary za jego zanieczyszczanie.
Rzeczywiście powstało oczyszczalnie w Helu, w Jastarni, w Stwarzewie, została zmodernizowana oczyszczalnia Dębogórze, nie mówiąc już o tej największej oczyszczalni Wschód.
Największa na południowym Bałtyku, tak. Przecież w 1988 roku została uruchomiona pierwsza oczyszczalnia nad Zatoką Pucką, właśnie wspomniana oczyszczalnia w Swarzewie, budowana przez spółkę wodną, ale która dopiero nie tak dawno doczekała się, że kolektor wyprowadzający ścieki wyprowadza je nie do Zatoki, tylko na pełne morze.
Woda w naszym Bałtyku, ona się rzeczywiście całkowicie zmieniła, tylko to życie, to bogate życie, o którym wspominałem, nie wróciło do Bałtyku. Nie ma tych szczupaków, nie ma tych okoń, nie ma tych ogromnych płoci.
No niestety tak jest. Raz zachwiany porządek natury, nie wiadomo, kiedy wróci do równowagi i jaka to będzie równowaga. Chemicy mogą powiedzieć, że wszystko jest w porządku, bo parametry fizyko-chemiczne tej wody są właściwe, odpowiednie. No ale przyrodnicy właśnie wymieniają to, czego nie ma, co powinno być i szukają sposobów, żeby wspomóc naturę. To jest bardzo delikatne działanie, z ogromną rozwagą trzeba do niego podchodzić. Nad jaką zatoką będą mieszkały nasze dzieci, nasi wnukowie? Naprawdę trudno powiedzieć. Jeszcze musimy o czymś powiedzieć, że wprawdzie oczyszczone zostały wody zatoki, ale przyciągnęło to ogromne tłumy, rzesze ludzi chcących skorzystania z tego akwenu. I to jest okej, ale możliwości przyrody są bardzo ograniczone i wszyscy ci, którzy korzystają z tego miejsca, powinni o tym dokładnie wiedzieć, jak się zachowywać, żeby jeszcze bardziej nie szkodzić zatoce. No a już jest historią szeroko komentowaną fakt nasypywania i poszerzania swoich działek kosztem Zatoki Puckiej, gdzie w przybrzeżnych, mówimy o kempingach na Półwyspie Helskim oczywiście, gdzie na wodach przybrzeżnych to są miejsca jakby przedszkola rybie, wycinane są trzcinowiska, które są ostoją i ryb, i ptaków. Myślę, że taka wiedza powinna być bardzo szeroko propagowana. Wiele osób lubi oglądać programy przyrodnicze, fascynować się przyrodą, podglądać ją, a ta przyroda jest na wyciągnięcie ręki. Takim właśnie cudownym akwenem, gdzie można by to robić, jest Zatoka Pucka. Trzeba wiedzieć, że ona wymaga ochrony i szczególnego postępowania w tym miejscu.
Program zrealizowano przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.